każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle omawiamy aktualną sytuację polityczną w naszym kraju, regionie i mieście. Naszych gości pogrupowaliśmy jak zwykle na trzy pary. W pierwszej parze witam pana Grzegorza Maćkowiaka, doradcę wojewody lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Witam również pana Marcina Kęsego, Nowa Lewica.
Witam serdecznie.
Pan Marcin Kęsy po raz pierwszy bierze udział w naszym programie. Witamy serdecznie. Panowie, zacznijmy może od tego, że opozycja, no głównie spod znaku Koalicji Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie zdołała wprowadzić do ustawy o Funduszu Odbudowy tak zwanej preambuły. Konsultacje zarządzane przez marszałka Grodzkiego trwały ponad trzy tygodnie. Skończyły się, jak widzieliśmy, niczym podczas głosowania. Polska jest ostatnim krajem, która zakończyła procedowanie i ratyfikuje ustawę o zasobach własnych. Pytanie do pana Grzegorza Maćkowiaka, bo mamy do czynienia z czym w tym przypadku? Z kompromitacją marszałka Grodzkiego, czy może z zaplanowanym działaniem, że tak po prostu miało być? Pan Grzegorz Maćkowiak.
Rzeczywiście dziwna sytuacja, bo tak naprawdę i jednym i drugim, bo jest to kompromitacja Koalicji Obywatelskiej w Senacie, a jednocześnie to była zaplanowana sytuacja, więc jakby w ogóle mam bardzo dziwną sytuację, bo zaplanowano obstrukcję tak naprawdę i przeciąganie tej sprawy wbrew interesowi Polski, dlatego że, tak jak pan powiedział, większość, wszystkie państwa praktycznie przeszły przez proces ratyfikacyjny tego ważnego dokumentu, który dźwignie Unię Europejską i dźwignie Polskę z kryzysu po koronawirusie, ale tutaj widać całkowitą nieodpowiedzialność, planowane działanie, a finał tej historii, właśnie ta kompromitacja, no, tylko dowodzi tego, że nawet w tego typu, nazwijmy to, intrygach są po prostu tacy słabi. Myślę, że to jakby jest wtórne. Najważniejsze jest to, żeby te środki, żeby to ten cały program zaczął być realizowany, żeby stworzyć te innowacyjne miejsca pracy. Mówimy nawet może o 500 000 nowych miejsc pracy i też takim potężnym zastrzyku finansowym dla tych dziedzin życia społecznego, które ucierpiały w pandemii. Między innymi ochronie zdrowia, bo trzeba pamiętać o tym, że w tym planie też ten filar będzie bardzo istotny, bo służba zdrowia w pandemii koronawirusa wytrzymała. Było bardzo ciężko, bardzo trudno, różne sytuacje, ale wytrzymała. I dzisiaj należy się też nad tym bardzo mocno pochylić i też rząd to wszystko dzisiaj analizuje i będzie na pewno to wspierał.
Rząd analizuje. Najważniejsze, że ustawa została jednak podpisana, przegłosowana i poszła do podpisu do pana prezydenta. Pytanie do pana Marcina Kęsego. No, tak. Lewica była jednak podzielona w Sejmie po porozumieniu z rządem, spełnieniu postulatów Lewicy. Oczywiście udało się tę ustawę przegłosować. Natomiast w Senacie senatorowie Lewicy byli za tym. Tam co prawda 49 do 49 skończyło się to głosowanie, ale senatorowie Lewicy byli za tym, żeby wprowadzać jeszcze poprawki do tej ustawy. Skąd ta niespójność, tak bym to nazwał?
Panie redaktorze, dla pana może i niespójność, a tak naprawdę my jako Lewica od samego początku byliśmy za KPO. Rzeczywiście...
Tak, rzeczywiście państwa liderzy tak mówili od początku.
Te pieniądze są dla nas bardzo potrzebne. Z tym się mogę zgodzić z przedmówcą, że to są środki niezbędne do tego, aby zacząć tworzyć nowoczesną gospodarkę, aby budować pewne podwaliny pod gospodarkę XXI wieku. Zgadzam się z tym. Jeżeli chodzi o niespójność, ja tej niespójności w ogóle nie widzę. Przecież i zarówno nasi europarlamentarzyści głosowali za. Nasi parlamentarzyści wszyscy głosowali za. I jeżeli chodzi o senatorów, też głosowali za. Czyli w tym momencie jest jednolitość zachowana, a jeżeli pojawiają się głosy, to pojawiają się pojedyncze głosy. My jako partia stanowimy w tym momencie, mamy jednolite stanowisko w tym zakresie. Te środki są nam potrzebne, są niezbędne i od początku Lewica była za tym, aby te środki pozyskać dla Polski, dla Polaków, dla naszej gospodarki.
To dopytam w takim razie, po co w takim razie było to zamieszanie i po co była ta preambuła, która była de facto dłuższa niż cały tekst ustawy?
Powiem tak, jeżeli chodzi o preambułę, jest to element jakby, ja bym to powiedział, dopinający. Można byłoby tak potraktować, jako element dopinający w tym momencie ten dokument. Wyszło jak wyszło, ale my ze swojej strony cały czas stoimy na stanowisku, że KPO jest nam potrzebne i w tym momencie ta ustawa jest niezbędna. Elementem wzbogacającym byłaby ta preambuła. No, nie będę w tym momencie wypowiadał się za inne partie. No, szkoda rzeczywiście, że jeden poseł pomylił się z Koalicji Obywatelskiej, poseł, przepraszam, senator z Koalicji Obywatelskiej, a drugi się zatrzasnął w windzie. No, są takie to dziwne przypadki, ale na ten temat no, trudno dyskutować. Może to są sprawy losowe, gdzieś tam się pojawiają.
Ale państwo wiedzą, że prawdopodobnie ta preambuła zostałaby odrzucona w Sejmie, tak przynajmniej takie zapowiedzi były.
Polityka jest do tego, żeby działać.
Zgadzamy się.
Gdyby została odrzucona, no to w ten czas byśmy rozmawiali o tym post factum, dlaczego została odrzucona, dlaczego nie została przyjęta. No, jest sytuacja jaka jest, 49-49, jest przyjęta w takiej formie.
Są państwo zadowoleni jako Lewica?
Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego, co będzie się działo, jeżeli chodzi o środki. Zobaczymy, jak będą te środki rzeczywiście dzielone. Jest to element, który będziemy na pewno temu się przypatrywać.
Dobrze. Panowie, no, porozmawialiśmy o tej sprawie, która najbardziej chyba rozgrzewała i opinię publiczną, i świat polityczny w tym tygodniu. Ale jest też drugi bardzo ważny temat, który chciałem z panami omówić, a mianowicie chodzi o kopalnię w Turowie i elektrownię w Turowie. Moloch, gigant wręcz, można powiedzieć, na nasze warunki energetyczne, którą chce zamykać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydał takie zabezpieczenie, pani wiceprzewodnicząca Trybunału, że do czasu rozstrzygnięcia, czyli wydania wyroku, zabezpieczeniem jest właśnie wygaszenie kopalni, co za tym idzie elektrowni, bo obie te instytucje, czy obie te firmy są ze sobą przecież połączone. Pytanie zatem, zacznijmy teraz od pana Marcina Kęsego, czy Polska powinna dostosować się do tego postanowienia i zamknąć kopalnię oraz wygasić elektrownię?
Krótko zanim odpowiem, bo to jest jednak pytanie, jak sam pan redaktor podejrzewa i wie, złożone. I chciałbym.
No problem jest bardzo złożony, oczywiście.
No jest bardzo złożony, ponieważ dotyczy ludzi i to naprawdę.
12 tysięcy osób może zostać bez pracy.
Zgadza się. Znaczy ja powiem tak, że dotyczy nawet większej grupy, bo to jednak i rodziny, bo pan mówi o osobach bezpośrednio
powiązanych. Nie. Ja mówię, pracuje tam około 4 tysięcy osób bezpośrednio, natomiast biorąc pod uwagę usługi i to wszystko, co generują, prawda, pieniądze.
Tak, ale ja mówię jeszcze o rodzinach tych tak. osób, bo to też będą odczuwały te
dobrze.
Skutki przecież. To jest ta liczba się jednak przemnaża. Ale chciałbym tutaj rozpocząć od innej strony, bo tak naprawdę tutaj ja bym to rozważał dwupłaszczyznowo. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o aspekt polityki zagranicznej. Bo my cały czas rozstrzygamy, patrzymy na ten skutek. No TSUE podjęło taką decyzję, jest ona rzeczywiście dla nas niekorzystna. Ale z drugiej strony, jeżeli my cały czas mówimy, że nasze sprawy nie ma nic się wtrącać. Często pan prezydent podnosił na różnych spotkaniach ten aspekt. No to w tym momencie zastanawia, dlaczego my się dziwimy, że Czesi bronią swojego interesu. No nie dziwmy się. No każdy kraj, każdy rząd danego kraju będzie bronił interesu społecznego, ekonomicznego, gospodarczego danego kraju. I to jest zrozumiałe.
I czy powinniśmy się dostosować, czy nie? Bo nie mamy tyle czasu, żeby takie rady tworzyć.
Tak. Jedną rzecz chciałbym powiedzieć i na to zwrócić uwagę, że przecież ta sprawa już się toczy kilka lat. Jeszcze dosłownie ostatnia taka szansa na dogadanie się była w lutym. I minister spraw zagranicznych Czech wyjechał z Warszawy i w ten czas podjęto decyzję, no musimy wystąpić do TSUE, bo nie ma z kim rozmawiać. I to jest złe. Z kolei, jeżeli chodzi o samą kopalnię i elektrownię, ja tam znam ludzi bezpośrednio, bo ponieważ tam funkcjonowałem też przez jakiś czas, około 5-6 lat, prowadziłem zajęcia dydaktyczne.
Panie Marcinie, to powinniśmy się dostosować do tego postanowienia, czy nie?
Powiem jedną stronę, w jeden sposób. Nie da się dostosować do tego postanowienia w tak krótkim czasie bez negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych dla tego regionu.
Dokładnie chyba ale tak.
Powinniśmy
pan
w tym
mówi,
momencie,
taka jest
ale
chyba niestety
w
prawda.
W tym momencie jedną rzecz zacząć robić, o czym też jest przyjęte chociażby w dokumencie związanym ze strategią energetyki 2040, czy 2030 i 2040, bo to teraz projekt pojawił się nowy. musimy jednak się pomału przekształcać w tą gospodarkę zieloną. Co to jest KPO?
Stawiamy kropkę, bo to jest już jakby oddzielny temat. Pytanie do pana Grzegorza Maćkowiaka. Czy ta decyzja TSUE, pani wiceprzewodniczącej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to była decyzja pana zdaniem merytoryczna, czy oparta na politycznych przesłankach? Pan Grzegorz Maćkowiak.
Ciężko mi powiedzieć na politycznych. Na pewno jest to decyzja bardzo nieodpowiedzialna, dlatego że tak naprawdę ta decyzja podważa Europejski Zielony Ład. To tak naprawdę w pewnym sensie zwykły szantaż, bo w tym wypadku, gdybyśmy zamknęli tą kopalnię, co za tym idzie elektrownię, to praktycznie stracimy 7% zapotrzebowania na energię w Polsce. To uderzy też i w tych ludzi, którzy tam pracują i wszystko, co jest wokół. Więc ja mam nadzieję, że po prostu tutaj jakieś opamiętanie nastąpi. Na szczęście polski rząd i tutaj polski premier prowadzi bardzo mocne negocjacje z stroną czeską i te negocjacje zmierzają, z tego co tutaj czytamy, do szczęśliwego końca. Natomiast sama decyzja pokazuje też, że czasem mamy do czynienia po prostu z nieodpowiedzialnością, bo są decyzje, które mogą po prostu wpływać na bardzo, bardzo wiele osób i to w sposób skrajny. Przecież energia elektryczna jest dzisiaj krwiobiegiem wszystkiego, gospodarki, życia społecznego i nie może być takiej sytuacji, że nagle z dnia na dzień Polska miałaby być tej energii pozbawiona właśnie w imię czego. No, trzeba rozmawiać i myślę, że te radykalne środki nie są na pewno adekwatne.
Pana przedmówca też wspomniał o tych skutkach społecznych. Wiadomo, że to kilkanaście tysięcy osób mogłoby zostać pozbawionych pracy, a skutki dalekosiężne są oczywiście dużo bardziej poważniejsze. No, tego chyba nie wzięto pod uwagę, gdy Trybunał wydawał to postanowienie.
W ogóle nie wzięto pod uwagę czynnika społecznego, tego jak do tego wszystkiego będzie, jak do tego wszystkiego będzie się odnieść społeczność lokalna i po prostu te rodziny, ci ludzie, którzy tam pracują, tak jak powiedziałem, firmy kooperujące, 12 tysięcy, pan mówi, może i więcej osób przecież jest wokół tej kopalni zaangażowanych i tego wszystkiego, co się dzieje. No mamy pewną strategię, jest pewna droga, mapa drogowa, jeżeli chodzi o wygaszanie składników węglowych w miksie energetycznym. To wszystko jest jakby trwa, jest zaawansowane. No i teraz takie przyspieszenie w taki właśnie nieodpowiedzialny sposób. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że są w Polsce politycy typu właśnie Rafał Trzaskowski, pan Hołownia, którzy na przykład wprost nawołują, żeby te decyzje wykonać. Tylko czy ci panowie na przykład wiedzą, co oznacza wygaszenie elektrowni na węgiel? Co to oznacza? Że nie można po prostu je wyłączyć, tak jak się wyłącza żelazko. Wyłączenie elektrowni węglowej oznacza tak naprawdę, że będzie bardzo trudno ją potem przywrócić i to w ogóle będzie możliwe. Więc to pełna niekompetencja. No myślę, że tutaj naprawdę...
Ale sądzi pan, że rzeczywiście pan Trzaskowski czy pan Hołownia, gdyby byli rzeczywiście przy władzy, to zrobiliby to, co teraz zapowiadają, że trzeba zamknąć?
Myślę, że skoro tak mówią, no to myślę, że ci ludzie, którzy mieszkają chyba w gminie Bogatynia, jeżeli dobrze mówię, i wszystkim tym, co jest wokół Turowa...
Bogatynia może być najbardziej poszkodowana, tak.
Powinni się poważnie zastanowić nad słowami tych panów, bo to są osoby, które mogą w jakiejś przewidywalnej przyszłości, w wyniku demokratycznej procedury, rządzić w państwie. I co? I wtedy by się okazało, że z dnia na dzień ci wszyscy ludzie tracą pracę i ci wszyscy ludzie są pozostawieni sami sobie. No, trzeba nad takimi rzeczami się czasem w swoich decyzjach wyborczych też kierować.
Chciałem jeszcze na koniec jeden wątek tylko pana spytać, ponieważ w Czechach trwa kampania wyborcza i ten dwugłos, i premier mówi, że dogadujemy się z Czechami, jesteśmy już blisko, wychodzi i przedstawiciel Czech i mówi, że halo, halo, to nie tak. To rzeczywiście jest wynik tej kampanii wyborczej i wyborów, które za chwilę będą w Czechach?
Może być, natomiast ja bym nie podchodził do tego w ten sposób. To są jakby relacje bilateralne, są grupy robocze. Czechy są bardzo poważnym partnerem Polski. Stworzymy razem wspólnie Grupę Wyszehradzką. Mamy bardzo dużo planów i też projektów, które realizujemy. Ta sprawa musi znaleźć finał, który będzie dobry dla obu stron. Dla Polski na pewno. I powinniśmy po prostu tą sprawę załatwić i pójść dalej. Dogadać się, bo to myślę, że jest podstawowe.
Miejmy nadzieję, że ta sprawa nie zachwieje dobrymi relacjami rzeczywiście z Czechami. Panowie, musimy kończyć.
Panie redaktorze, a mógłbym coś do...
Jedno zdanie, panie Marcinie.
Jedno
tak.
zdanie. Tak. Jedna istotna rzecz. Pamiętajmy o tym, że obecny ten wyrok to jest tak naprawdę wisząca nad nami kara. 100 tysięcy euro dziennie.
No nawet więcej taka, chyba, nawet chyba
może
więcej.
Może taka kwota być, tak. Ale też chciałbym powiedzieć, że taki dwugłos ze strony rządu, bo jeżeli pan Sasin mówi, że no szkoda mi kopalni, z drugiej strony przyjmujemy dokumenty energetyczne strategiczne w obszarze energii, powinniśmy w tym, jeżeli chodzi o rząd, powinna być jednolitość przekazu. Prawdziwa jednolitość przekazu, a dwa działania. No i cały czas jednak brakuje mi tych działań w polityce zagranicznej. Tu są.
Stawiamy kropkę, panie Marcinie.
Steczni.
Bardzo dziękuję panowie. Naszymi gośćmi byli pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan Marcin, dziękujemy. Pan Marcin Kęsy, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję koledze.
Za chwilę kolejna para naszych gości. Do usłyszenia.
Zawsze tam, gdzie ty, Radio Zielona Góra.
To jest program Sobota po dziewiątej. W drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Witam również pana Sławomira Kotylaka, radnego miejskiego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Słychać,
dobry,
pana, panie, słychać pana bardzo dobrze, panie Sławomirze, bo wiem, że to jakieś problemy niby technicznie podobno były na linii, ale jest wszystko okej, przynajmniej w odbiorze. Panowie, rozpocznijmy od pieniędzy na inwestycje drogowe w Zielonej Górze. 6 milionów złotych z budżetu państwa ma zasilić inwestycje, ma zostać przekazane na dofinansowanie jako dopłata do remontu mostu przy Alei Zjednoczenia. Całkowity koszt około 12 milionów złotych, czyli 50% udało się zorganizować z zewnątrz. Pan Krzysztof Kaliszuk uczestniczył bezpośrednio w tych rozmowach o pieniądzach na szczeblu rządowym. Ciężko było wyrwać, mówiąc kolokwialnie, tę kasę? Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, prezydentowi od kilkunastu lat udaje się realizować najważniejsze inwestycje w mieście przy wsparciu środków rządowych i unijnych, ale do tego, do tych sukcesów potrzebna jest oczywiście pomoc polityków. W tym przypadku pomógł poseł Jerzy Materna, tak jak wcześniej pomógł przy obwodnicy południowej czy remoncie mostu w Cigacicach. Ale są też niestety politycy, którzy w tych działaniach rzucają prezydentowi, rzucają miastu kłody pod nogi.
Ale rzucanie kłód pod nogi prezydentowi to takie dosyć mocne stwierdzenie rzucone w eter, panie prezydencie. Któż,
no tak, panie redaktorze, no, jest tu ze mną radny Kotylak, który przed 3 laty, kiedy Zielona Góra, najlepiej w Polsce, wykorzystywała przyznane przez rząd środki unijne na tak zwane ZIT-y, na rewitalizację miasta, na rewitalizację Gęśnika, to on składał donosy do prokuratury, że robimy to niezgodnie z prawem, zarzucą nam przestępstwa i konieczność zwrotu środków unijnych. Później i prokuratura, i Urząd Marszałkowski, i Urząd Kontroli Skarbowej uznały te zarzuty za wyssane z palca, nie musieliśmy oddawać ani jednego euro. I ponieważ te donosy zostały złożone publicznie, to czy dzisiaj, mając tę wiedzę z wyników kontroli, Platforma i radny Kotylak przeprosi publicznie prezydenta i zadeklaruje jednak pomoc w staraniach miasta o zewnętrzne środki, a nie o dalsze szkodzenie?
No, padły tutaj mocne słowa w kierunku radnego prawdziwe. Sławomira Kotylaka. Panie radny, odniesie się pan w jakiś sposób do tych stwierdzeń, oskarżeń?
Oczywiście. Pan prezydent jak zwykle używa półprawd i półsłówek, w związku z tym, żeby było wszystko jasne.
Nie
tak, złożyłem doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, którą tą informację przekazał mi wykonawca remontu Gęśnika, który to był stawiany przez miasto do sytuacji, która nie miała miejsca w zapisach CIFS-owych, w związku z tym wszystkie informacje, które zostały przekazane przeze mnie do prokuratury, pochodziły bezpośrednio od wykonawcy drogi, który podpisał umowę z miastem.
Panie radny, chciałem tylko pana spytać.
Że jestem urzędnikiem samorządowym. Ale panie redaktorze, pan pozwoli, że ja... Bo
dobrze,
to są ostre
proszę dokończyć,
zarzuty,
to ja pana spytam.
Pozwoli pan, że ja wyjaśnię jedną jeszcze tylko
kwestię. Dobrze, dobrze, teraz
ponieważ wówczas pełniłem już funkcje urzędnicze, i na urzędniku spoczywa obowiązek, że w sytuacji powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa każdy urzędnik jest zobligowany zawiadomić właściwe organy. W związku z tym, jeżeli pan Kaliszuk uważa, że w sytuacji, kiedy wykonawca robót, które są objęte dotacją unijną i realizowane na rzecz miasta, nie ma obowiązku zawiadomienia właściwych organów, bo przychodzi wykonawca i informuje o takich nieprawidłowościach, to ja bardzo przepraszam pana prezydenta, ale ja za nieporozumienia pomiędzy wykonawcą a miastem, nie mam zamiaru odpowiadać karnie.
Panie radny, panie prezydencie, chwileczkę. Panie radny, ja chciałem dopytać jedną rzecz, bo w trakcie pana wypowiedzi nasunęło mi się pytanie po prostu. Ten wykonawca do pana przyszedł, mówił o nieprawidłowościach, mówił o rzeczach, które nadają się do prokuratury. Nie spytał pan go, dlaczego sam nie pójdzie i nie zgłosi tego zawiadomienia?
Ten wykonawca na początku próbował rozmawiać z miastem. Miasto go, że tak powiem krótko, zbyło. W związku z tym przyszedł i zawiadomił mnie jako wówczas polityka. Również zgłosił to do ABW. ABW tą sprawę przejęło. Przejęło ją również CBA poznańskie. Jakie są wyniki postępowania CBA poznańskiego, dowiedziałem się pół roku temu. Sprawa została czasowo zawieszona. Jakie będzie dalsze postępowanie, nie wiem. Natomiast prokuratura zielonogórska odpowiedziała wprost: do momentu, kiedy jest prowadzone postępowanie przez organ wyższy, czyli CBA, do tego momentu nie podejmuje działań.
CBA podejmuje zawsze czynności pod nadzorem oczywiście też prokuratury. Pan Krzysztof Kaliszuk jeszcze w tym wątku, czy panowie zamykamy, przechodzimy do następnego?
Przecież wiadomo, że złożył pan Kotylak donosy w czterech sprawach i prokuratura umorzyła to postępowanie, a jeszcze przypomnijmy jedno, że legitymował te pana zarzuty stojące na konferencjach obok dyrektor Marek Kamiński, który odpowiada za środki unijne. I się okazało, że przeprowadzał wszystkie kontrole tych wydatków, się okazało, że zarzuty przez pana wskazane są bezzasadne, więc ja oczekuję, żeby wreszcie powiedział pan zwykłe przepraszam. Przepraszam urzędników.
I znów pan prezydent
zaraz oddam pofabuluje, panu głos.
Dlatego, że wnioski, które były złożone do prokuratury... Panie redaktorze, może adwokatem się odniosę.
Tak, oczywiście, panu dam głos.
Wnioski, które zostały złożone, nie dotyczyły rozliczeń, tylko dotyczyły etapu realizacji i CIPS-ów złożonych. Związki przygotowane przez miasto.
Panie Krzysztofie,
no, znowu pan prezydent, myśląc, że nie każdy zna się na tym, jak przebiega proces inwestycyjny, ubiera w słowa tak, aby to było odpowiednie do narracji, którą pan prezydent realizuje.
Donosy składałeś i przeprosisz, rozumiem.
Dobrze, panowie, zamknijmy ten wątek, który chyba swoje zarzewie i początek ma w roku chyba 2018, z tego co pamiętam, kampania wyborcza wtedy się toczyła, prawda? To chyba ten czas, kiedy nastąpiła ta eskalacja wydarzeń. Przejdźmy do drugiego tematu, no równie ważnego, tak żeby zamknąć może ten pierwszy temat, to będzie budowana pierwsza nitka wiaduktu przy Zjednoczenia. Później w kolejnym roku ma być budowana druga nitka i tam też pieniądze mają być w jakimś stopniu zorganizowane również z budżetu państwa. Takie przynajmniej jest zapewnienie. Panowie, przejdźmy do drugiego tematu. Zmiany w sejmiku lubuskim, bezpartyjni samorządowcy w koalicji rządzącej województwa. Czy to nie jest trochę tak, że to może być taki koń trojański dla koalicji rządzącej? Przecież chociażby Wacław Maciuszonek ostro krytykował dotąd władze województwa na konferencjach prasowych. Był członkiem, prawda, i klubu sejmikowego Koalicji Obywatelskiej. Rozstał się z tym klubem wcześniej. Pytanie do pana Sławomira Kotylaka właśnie, czy ta koalicja nie będzie dla państwa bardzo trudna?
Ja zakładam, że każdy, kto przystępuje do koalicji, przystępuje w dobrej wierze i takie też na tą chwilę poczynania przewodniczącego, jak i pozostałych członków klubu bezpartyjni dostrzegam. Bardzo merytoryczny wkład w pracę w ostatniej sesji, bardzo merytoryczne interpretacje składane przez członków tegoż klubu, w związku z czym no, na tą chwilę nie widzę żadnych powodów do tego, aby myśleć, tak jak tutaj niektórzy próbują insynuować, czy też snuć teorie spiskowe, że to rozszerzenie koalicji będzie jej równoczesnym końcem. Nie. Przypomnę państwu, że rozszerzenie koalicji to jest konsekwencja działań prezydenta Kubickiego i Jacka Milickiego, którzy to postanowili zrobić skok na kasę i rozbić pracę sejmiku obstrukcją reprezentowaną przez przewodniczącą ówczesną Violetę Harężnak, a jednocześnie pracownika Urzędu Miasta. W związku z czym te wszystkie działania, ten cały misterny plan, który został uknuty, doprowadził tylko do jednego, że dzisiaj niektóre instytucje mają problem z realizacją określonych zadań, dlatego że nie zostały przyjęte na czas projekty uchwał budżetowych. Mamy w związku z tym pewne perturbacje. W czasie pandemii szpital nie mógł dotrzymać dofinansowania. W związku z tym te wszystkie działania pokazały tak naprawdę, jaka jest idea i cel działań samorządowego lubuskiego, które de facto jest sterowane przez prezydenta Kubickiego, i wówczas to bezpartyjni, czyli klub bezpartyjnych, stwierdził: basta, nie możemy tak funkcjonować, nie można dopytam przekładać tylko interesu społecznego nad interes polityczny.
Panie radny, dopytam tylko jedno zdanie i zaraz oddamy głos panu Krzysztofowi Kaliszukowi, ponieważ mówił pan o tym, że tu prezydent Kubicki jest odpowiedzialny za to, ale to chyba nie prezydent Kubicki wyganiał z państwa klubu, państwa byłych już radnych, tworzących dzisiaj samorządowe lubuskie. Oni sami od was odchodzili.
Zwykłe kupczenie, czyli mamy trzech radnych, z których jeden jest już pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, dwoje otrzymuje intratne posady. W związku z tym łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę kierowało tymi osobami. Czyli krótko mówiąc, interes własny nad interes ugrupowania, które wystawiło ich na listy, interes społeczny, czyli osób, które głosowały na te osoby, był nieistotny. Istotny był bieżący interes tychże osób.
Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. Co za tej też dalej, między innymi z tym klubem sejmikowym samorządowe lubuskie, któremu patronują prezydenci Jacek Milewski i też Janusz Kubicki?
Bezpartyjni, którzy przyłączyli się do koalicji, deklarują, że będą patrzeć rządzącym na ręce. Trzeba brać to za dobrą monetę. A naszemu środowisku, reprezentowanemu w sejmiku przez klub samorządowy lubuskie, nie chodzi o stołki, tylko właśnie o gwarancję sprawiedliwego podziału przez rządzącą platformę środków własnych i unijnych dla gmin i miast. O tym ostatnio mówili też na spotkaniu z zarządem województwa prezydenci Gorzowa i Zielonej Góry, wypowiadając się w imieniu samorządów skupionych w czterech lubuskich ZIT-ach, a więc reprezentujących 64% mieszkańców województwa, prawie 2/3 mieszkańców. Chcemy uczciwego podziału kolejnych środków unijnych, a do podziału będzie 900 milionów euro w lubuskim RPO. Co najmniej połowa powinna trafić bezpośrednio do 100% samorządów i być przez nie samodzielona. Z deklaracji zarządu województwa wynika, że akceptują te zasady. Różnice teraz stanowiska są dotyczące, jak duża pula ma do tych samorządów trafić. Kolejne rozmowy odbędą się w czerwcu. Mam nadzieję, że samorządy naszego województwa lubuskiego właśnie dzięki działalności naszego klubu będą miały wreszcie sprawiedliwie przydzielone środki. Tak jak dotąd z tej perspektywy miały dwa małe ZIT-y, zielonogórsko-gorzowski, ale razem miały około 30% mieszkańców. Dzisiaj z ZIT-y to 64%, 2/3 województwa.
2/3 województwa.
Panie redaktorze, jeśli mogę tylko krótkie sprostowanie, bo tak, przejęzyczyłem się. Chodziło oczywiście o etaty w Urzędzie Miasta, nie w Urzędzie Marszałkowskim.
No, pani Beata Kulczycka. Panowie, spokojnie, chciałem tylko dopytać pana Kotylaka. W takim razie, no pani Beata Kulczycka no nie pracuje chyba w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
Jako jedyna.
No pan Edward Fatko pracuje w Urzędzie Miasta Zielona Góra?
Zarządowego lubuskiego, trzech radnych jest pracownikami Urzędu Miasta w Zielonej Górze.
Wioleta Haraźlak była od zawsze.
Pani Wioleta Haraźlak już wcześniej pracowała, to raczej nie ma mowy o kupczeniu, panowie.
Którzy te posady uzyskali w momencie, kiedy przemieszczali się z klubu Koalicji Obywatelskiej do samorządowego lubuskiego.
Dobrze, wiemy zatem, że jest to sytuacja no niejednoznaczna. Panowie, musimy kończyć, chociaż jeszcze nam zostało pół minutki. Musimy już kończyć naszymi gośćmi w drugiej
parze. Ja się bardzo cieszę, panie redaktorze, z faktu tego, że miasto pozyskuje środki na zewnątrz.
Wszyscy się cieszymy na pewno.
I otrzymałem odpowiedź, że za ostatnie 4 lata miasto pozyskało na 8 projektów infrastrukturalnych środki zewnątrz. To mnie bardzo cieszy. Natomiast ja bym chętnie odpowiedział panu prezydentowi na zarzut. Jestem jak najbardziej otwarty na to, żeby wspomagać miasto w każdym możliwym sposób, aby miasto się rozwijało i pozyskiwało środki na rozwój. Jeżeli tylko pan prezydent zechce ze mną rozmawiać i ustalać pewne zdarzenia,
pewnie
i fakty,
cieszy pan prezydent
pomogę
z tej
i będę
deklaracji.
Swoją radą i pomocą.
Dziękuję bardzo, panowie. Musimy już naprawdę kończyć. Naszymi gośćmi w drugiej parze byli pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Sławomir Kotylak, radny Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, życzę państwu miłego dnia.
Za chwilę kolejna para naszych gości, zostańcie państwo z nami.
Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra.
To jest program Sobota po 9:00. W kolejnej parze naszych gości witam pana Tomasza Bratkowskiego, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam pana redaktora.
Witamy serdecznie i witam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry do mojego rozmówcy i do wszystkich radiosłuchaczy.
Witam panów bardzo serdecznie. Panowie, zacznijmy od tego, że Komisja Europejska chce do czasu rozstrzygnięcia sporu o kopalnię zamknąć kopalnię w Turowie, co za tym idzie elektrownię. Premier rozpoczął kolejne negocjacje z Czechami w tej sprawie. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego. Czy to jest wystarczający powód, abyśmy mieli pozbawić pracy blisko 12 tysięcy osób? To pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w tym holdingu, plus oczywiście ci wszyscy, którzy żyją z kopalni, bo przecież ona generuje konkretne miejsca pracy na zewnątrz.
Ja mam w ogóle takie wrażenie, że w Europie obowiązują podwójne standardy, bo w przypadku Polski mam takie odczucia, że bardzo szybko wydawane są wszelkiego rodzaju decyzje, ale na przykład kiedy Niemcy łamią zasady solidarności i zasady Unii Europejskiej, zakupując dodatkowe szczepionki, to jakoś tych decyzji ani Trybunału Sprawiedliwości, ani Komisji Europejskiej nie ma. No mamy tutaj dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu, że pierwszy to jest właśnie negocjacje, które prowadzi rząd z rządem czeskim, a drugi to zmiana decyzji Trybunału, która w moim odczuciu jest pochopna. No nie można pozbawiać setek ludzi, po prostu tysięcy nawet ludzi pracy i nie można wydawać takich decyzji, nie znając tak naprawdę merytorycznych przesłanek tej sprawy, bo problem z wodami gruntowymi, bo przypomnę w ogóle o to chodzi. No, Czesi zaskarżyli Polskę o to, że wydobycie węgla w kopalni w Turowie jakby powoduje skutki środowiskowe na pograniczu, a dokładnie chodzi o spadek wód gruntowych. Spadek wód gruntowych to jest taki problem globalny. My też go mamy jako nawet w województwie lubuskim, gdzie spada poziom wody w wielu jeziorach. I generalnie w mojej ocenie ta decyzja Trybunału jest zbyt pochopna.
Znaczy, czy to nie jest dziwne, bo tych kopalni tam w pobliżu, jak widzieliśmy na mapach, jest po prostu dużo, no bo to jest rejon, gdzie jest dużo tego węgla, prawda, brunatnego.
Panie redaktorze, jest dla mnie to dziwne, a całość określam jako po prostu czeski film.
Pytanie zatem do pana Tomasza Bratkowskiego. Jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Konfederacja? Czy Polska powinna przychylać się do tego postanowienia pani wiceprzewodniczącej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Pan Tomasz Bratkowski.
Panie redaktorze, sama dyskusja teraz i zdziwienie większości polityków na temat tej decyzji jest dla nas jako Konfederacji zdziwieniem. Dlaczego dziwią się politycy z sytuacji, którą sami spowodowali? No, to jest konsekwencja oddawania przez poprzedni rząd i ten, który jest aktualnie, decyzyjności do Unii Europejskiej. Samo podpisanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego i na przykład teraz branie udziału w tym pakiecie unijnym funduszu odbudowy czy zadłużania oddaje większość kompetencji do Unii Europejskiej. Nie powinno nas to dziwić, że co jakiś czas będą zapadać w Brukseli decyzje, które będą dla Polski niekorzystne. Sami do tego doprowadzamy, tak? Oddajemy te kompetencje stopniowo od wielu lat. No i taka jest kolej rzeczy. No, ja jestem zdziwiony. Znaczy, wiadomo, że to chodzi tutaj o polityczne zagrywki, no bo ja sam...
Myśli pan, że to są stricte polityczne, że tam nie ma merytoryki?
Proszę, panie dyrektorze, ja sam robiąc kurs nurkowania jeździłem tutaj za granicę po stronie niemieckiej i nurkowałem w bardzo czystych wodach, które są efektem kopalni węgla brunatnego. W Niemczech tych kopalni przy naszej granicy jest 4. W Czechach sprawdziłem przy granicy z niemieckiej i polskiej jest 5. Więc no, to moim zdaniem jest ewidentnie rozgrywka polityczna. Tylko to, co powiedziałem, no nie powinno teraz polityków czy partii rządzącej z PiS-u czy PO dziwić, skoro przez lata oddawali te kompetencje do Unii Europejskiej, no bo uzależniliśmy się od Unii, zgodziliśmy się na to, no i taka jest kolej rzeczy i teraz takie problemy i takie kwiatki, kolokwialnie mówiąc, co jakiś czas będą wyskakiwać. Ja się tu z moim rozmówcą zgodzę, że Polska nie jest traktowana na równo z pozostałymi państwami. Ale to też jest konsekwencja tego, że na to pozwoliliśmy przez działaniom poszczególnych rządów.
Tak? To dopytam w takim razie, ponieważ politycy, pan Hołownia, pan Trzaskowski właśnie mówią o tym, że musimy się dostosować natychmiast, że powinniśmy wykonać to postanowienie. Pan rzeczywiście byłby za tym?
Oczywiście, że nie. No, tutaj środowiska PO czy pana Hołowni, no, by zrobili wszystko, co by Unia Europejska powiedziała, bo zdaniem oni bardzo mało reprezentują interesy państwa polskiego. Natomiast no, tutaj też podejrzewam, że wystarczy posłuchać naszego premiera. No, tak ksywka, kolokwialnie mówiąc, internautów Pinokio, znikąd się też nie wzięła.
No, to premier, może, nie jest zbyt eleganckie stwierdzenie do kogokolwiek, umówmy się, także może powstrzymajmy się
jest,
tego typu
stwierdzeń.
Proszę pana,
no, proszę tak. Otworzyć internet, poczytać, no premier sam na to pracuje. Jak może premier wychodzić i do narodu mówić, że dogadał się z premierem Czech, że wycofa tą skargę do Trybunału, a za parę dni wychodzi Babisz i mówi, wszystkiemu zaprzecza, mówi, że w ogóle takich ustaleń nie było.
Ale wie pan, że w Czechach panuje teraz, jest teraz prawda, kampania wyborcza i wiemy o tym, że te stwierdzenia są właśnie wynikiem kampanii wyborczej. No, nie można ich przyjmować tak sobie ad hoc.
Nie ma na papierze, to nie ma żadnych ustaleń. I premier
dobrze.
Nie powinien taki głupot gadać.
Stawiamy
bo to jest dla mnie średnio inteligentnego obywatela takie trochę niepoważne traktowanie.
Dobrze, panie Tomaszu, stawiamy kropkę w takim razie. Dopytam jeszcze pana przedstawiciela PSL-u, pana Dąbrowskiego, właśnie o te wypowiedzi pana Trzaskowskiego i pana Hołowni, czyli przedstawicieli opozycji. Oni mówią zamykać, dostosowywać się natychmiast. Co pan na to?
Znaczy, no nie może być tak, że inne kraje narzucają nam swoją wolę, bo dojdziemy do jakichś dojdzie do jakichś paradoksów, że za chwilę inny kraj zabroni nam, powiedzmy, nie wiem, palić w piecach, a następny kraj zabroni nam jakiegoś, nie wiem, podróży samolotami i co, będziemy musieli za każdym razem dostosowywać się do tego, co nam ktoś zarzuci. No jest problem, oczywiście nie można go bagatelizować, ale po to jest właśnie dyplomacja międzynarodowa, aby ten problem rozwiązać. Nie może być tak, że teraz Czesi zarzucają nam, że to właśnie przez nas opadają im drogi gruntowe. Ja przypomnę powódź w 1997. To Czesi otworzyli tamy na swoich rzekach i ta pierwsza fala powodzi właśnie wpłynęła do Polski. I jakoś wtedy Czesi nie mieli z tym problemów. Natomiast teraz oskarżają nas o to, że wody gruntowe w Polsce opadają i Trybunał z niewiadomych dla mnie przyczyn każe zawieszać pracę po prostu w tej kopalni. Oczywiście jest pewien spór.
Ja powiem z jakich przyczyn.
Za chwilę, panie Tomaszu. Tak?
Jest pewien spór i trzeba go wyjaśnić, natomiast uważam, że kopalnia powinna dalej pracować.
Dobrze, jedno zdanie jeszcze pan Tomasz Bratkowski
tak, ja
w tej sprawie
dodam,
i przechodzimy
do innego tematu. Mój szanowny kolega powiedział, że z niewiadomych przyczyn. Przyczyny są jasne. Proszę pamiętać, że elektrownia w Turowie produkuje około 6% energii elektrycznej dla Polski. Jeżeli zostanie zamknięta, no to Polacy będą musieli kupić tą energię i prawdopodobnie kupią od Niemców, więc przyczyna jest moim zdaniem jasna, dlaczego taka jest decyzja, a nie inna.
Panowie,
zawsze uzależnienie energetyczne Polski od Niemców.
Dobrze, zamykamy ten temat, mamy jeszcze kilka minut, więc chciałem z panami jeszcze porozmawiać na temat głosowania w Senacie. Tam upadła preambuła procedowana przez marszałka Grodzkiego, przygotowywana przez 3 tygodnie. Niektórzy mówią, że ona by się zmieściła tak naprawdę, cała ta ustawa w jednej kopercie i to wszystko, co robiono, no kompletnie nie miało sensu. Pytanie do pana Tomasza Bratkowskiego. Jak państwo oceniają tę sytuację jako Konfederacja?
Głównie Fundusz Odbudowy, czy jak my tu mówimy, zadłużenia Unii Europejskiej jest czymś złym. No, ja zawsze mówię swoim znajomym, jeżeli rozmawiamy o polityce, i takie też jest generalnie stanowisko Konfederacji, że wystarczy sobie wyobrazić człowieka, który traci pracę. Czy ten człowiek idzie, bierze kredyt kilkaset czy kilkadziesiąt, no powiedzmy kilkaset tysięcy złotych i zaczyna to wydawać, czy po prostu szuka oszczędności. Unia Europejska, decydując się na ten fundusz, się po prostu zadłuża. I tutaj nie ma znaczenia, czy my ta preambuła zostanie dołączona do tej ustawy, czy nie. Wiadomo tylko to, że Konfederacja jako jedyna była przeciwna, żeby zadurać się wspólnie z państwami europejskimi.
A też Zbigniew Ziobro też był przeciwny, prawda? Razem z państwem.
No tak, no ale tylko panie redaktorze, jeżeli mamy się zadłużać, no jeżeli jest taka polityka rządu, no bo rząd nie zrobił nic w latach koniunktury, żeby odłożyć pieniądze na czarną godzinę, okej, no już stało się mleko rozlane, no ale jeżeli mamy się zadłużać, czemu nie zadłużamy się sami? No to tak jakbyśmy my teraz w trójkę wzięli kredyt, jakąś
no,
rację, ja bym liczył...
Ale tam jest 20 miliardów ponad też pieniędzy unijnych. Jest też część pieniędzy nie w postaci kredytów, uczciwie to powiedzmy, tak, część jest kredytowa oczywiście, tak jak pan powiedział, część jest niekredytowa. Dobrze, pan Arkadiusz Dąbrowski, ponieważ PSL no, zagłosowało w Sejmie oczywiście razem z większością, tutaj PSL no, chyba chciał też dołączyć tę preambułę, która tak naprawdę jest opinią, bo nie ma mocy prawnej. Pan Arkadiusz Dąbrowski.
No tak jak mówili moi przedmówcy, jest ona pewnym dopełnieniem po prostu całości i w zasadzie może niewiele wnosi, ale jednak jest pewnym takim dopełnieniem. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na zupełnie inną rzecz, że niestety to nie pierwszy raz, kiedy opozycja zalicza taką spektakularną wpadkę. Ja rozumiem, że posiedzenia Sejmu czy Senatu to takie wielogodzinne obrady, no i można tam w trakcie tych obrad stracić takie skupienie, percepcję, ale z drugiej jednak strony, czy nie ma tam osoby, która to koordynuje, czy ktoś tego nie pilnuje. Natomiast chciałbym zauważyć, że w Senacie, w którym właśnie większość ma opozycja, nie zarządzono powtórnego głosowania, tak jak wielokrotnie miało to miejsce.
No właśnie reasumpcji, też mnie to zastanawiało, że nikt nie zgłosił wniosku.
Ja chciałem właśnie, szanowni państwo, pokazać, że opozycja mimo porażki uszanowała jej wynik, natomiast PiS niejednokrotnie łamał podstawowe zasady parlamentaryzmu i zarządzał ponowne głosowania. I myślę, że to...
Czy no to jest prawo, powiedzmy, prawda? To jest no jakby legalna procedura, że można zgłosić wniosek o reasumpcję. Akurat dwóch, pan powiedział tej wpadce dosyć delikatnie, bo akurat dwóch parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej nie oddało tego głosu zgodnie z tym, co miało być wcześniej, co było wcześniej zaplanowane, czyli za preambułą, prawda?
No nie mi to oceniać, panie redaktorze. Ja mówię, jestem w stanie zrozumieć, że podczas wielogodzinnych obrad można utracić takie skupienie. Jest to trudne. Rozmawiałem wielokrotnie ze świętej pamięci poseł Jolantą Fedak. Opowiadała mi o wielogodzinnych obradach, czasem także nocą, kiedy naprawdę człowiek jest już zmęczony. No i można tą percepcję właśnie w pewnym momencie utracić. No szkoda, że ten raz tych dwóch senatorów utraciło te skupienie w trakcie tak ważnego dla opozycji głosowania.
No, ale dzięki temu być może szybciej będą pieniądze w Polsce, bo od razu ustawa poszła do pana prezydenta, prawda, do podpisu. Już Sejm nie musi się nią zajmować po poprawkach. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy program, za państwa występ. Pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego weekendu.
Pan Tomasz Bratkowski, Konfederacja, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, to był program Sobota po dziewiątej. Do usłyszenia.